Słuchajcie, Pan Bóg stworzył Adama, potem przyprowadził do niego zwierzęta, żeby je nazwał. I co było skutkiem tej interakcji między Adamem a zwierzętami? No to, że zwierzęta miały imiona, nie? A co ponadto? Okazało się, że niedobrze jest człowiekowi być samemu. Nie? I o swoim psa. Ale co to znaczy, że niedobrze jest człowiekowi być samemu? Przede wszystkim te słowa powinny nas szokować. Dlaczego? Dokładnie, nie? Bo w pewnym sensie, w gruncie rzeczy nawet, Adam nie był sam. Nie? Zwierzęta zwierzętami, ale przecież był Pan Bóg. A nawet, że tak powiem, Ojciec, Syn i Duch Święty. Nie? Czyli mimo tego, że Adam miał Pana Boga, nie? Osobowego Pana Boga, więc nie był pozbawiony żadnych relacji międzyosobowych, jak to by można powiedzieć, czegoś mu brakowało.
No tak, ale to było wynikiem zamyślonym, celowym przy stworzeniu przez Pana Boga.
No tak, a w gruncie rzeczy możemy w ten sposób powiedzieć o wszystkim, nie? Że dlaczego jest tak, a nie inaczej, no bo Pan Bóg tak to... Ale to znaczy, że Bóg to za mało. Dla nas. Nie? Bóg nam nie wystarczy. Moja osobista więź z Jezusem. No ale to dlaczego? To sam Pan Bóg, to nawet nie Adam, ale sam Pan Bóg stwierdził, że niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. No. No. Ale znów, nie? Oczywiście to...
Rozdzieleni, no to jest... Nie ma tego kompaktu, nie ma tej jedności. No. Coś mu zawsze będzie nie pasić.
Słuchajcie, to jest ciekawe, bo każdego dnia stworzenia, po każdym dniu stworzenia Pan Bóg patrzy na to, co zrobił, osądza, ocenia i mówi, że to jest dobre. Nie? Tu po raz pierwszy raz w tekście znajdujemy słowo niedobre.
Tak, bo Adam się rano budzi, a tu cisza.
Śniadania nie ma. Kawy nie ma.
Trochę działa pobudzenie, co nie? Tak, urzędzie coś na górę.
Byle nie w nocy. Słuchajcie, nie? Pierwszy raz w Biblii czytamy o tym, że coś jest niedobrego. A zatem to jest bardzo poważny problem. Niedobrze jest, jeśli jest sam. To znaczy, że w pewnym sensie nie wystarczy mieć bliską relację z Jezusem. Nie? Z tych słów to jednoznacznie wynika. Pan Bóg tak stworzy człowieka, że on nie może funkcjonować w pojedynkę. Co jest najgorszą karą dla więźniów?
Izolatka.
Izolatka. I słuchajcie, są badania robione, nie? Nie tylko polegające na obserwacji tego, jak ci ludzie reagują, ale generalnie rzecz biorąc też im tam badają, nie? Prąd, chemię, wszystkie inne związki w mózgach i tym podobnych rzeczach, nie? I się okazuje, że to jest bardzo, bardzo, jak to powiedzieć ładnie po polsku, złe, nieprzyjemne, zaburzające funkcjonowanie całego naszego organizmu doświadczenie. Izolatka. Nie? Dlaczego? No właśnie dlatego, bo niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. I tu oczywiście można by wiele mówić na temat teologii małżeństwa na podstawie tekstu, ale to nie jest kurs ani przedmałżeński, ani pomałżeński, ani przedrozwodowy. Dlatego skupimy się na innych elementach, bo niewątpliwie... To stwierdzenie, iż niedobrze jest człowiekowi, kiedy jest sam, wychodzi poza granice małżeństwa. Nie? Małżeństwo nie jest jedyną jedynym sposobem na zaradzenie temu problemowi. Nie? Są inne sposoby, o których także wspomina Pismo. Mianowicie Facebook. Nie? I tak nie, jeśli robimy z niego właściwy użytek. Nie? Ale słuchajcie, chyba w tym tygodniu się ukazała w języku polskim, a może nie, w przyszłym tygodniu się ukaże, książka Generacja I albo coś takiego. Pani się nazywa Twenga, która to wydała i mówi, że słuchajcie, to jest właśnie to niebezpieczeństwo. To jest odrzucenie, zaprzeczenie czy też niezrozumienie słów, które Pan Bóg tutaj wypowiedział w piśmie. Nastolatki, które spędzają niemalże całe swoje życie i ograniczają całe swoje życie towarzyskie do Facebooka, są po prostu świrnięte i walnięte na potęgę. Mówiłem wam o tym już, nie? Rozwijają się o wiele wolniej niż wcześniejsze pokolenia albo dzieciaki, które nie są uzależnione od wszelkiego rodzaju mediów społecznościowych. Nie? Te, które są w wieku 18 lat, mają mentalność 15-16-latków. Nie? Wszystko odkładają na później. Można było wiele mówić na temat mechanizmów. Ponoć szczególnie destrukcyjne uzależnienie od mediów społecznościowych jest w przypadku dziewcząt. Ze względu na to, że dziewczyny o wiele bardziej są podatne na brak polubień ich postów na Facebooku. Słuchajcie, autentycznie, to prowadzi do wielu nastolatek do czego? Do depresji, do autentycznej, klinicznej depresji. Ze względu na to, że to staje się dla nich miarą ich wartości, nie? To staje się jakby fundamentem ich tożsamości wręcz, nie? To, jak ludzie mnie postrzegają. Nie mówiąc o tym, że oczywiście w tej chwili już można sobie wrzucić zdjęcia własne na Facebook. Jakie? Oryginalne czy inne? Zretuszowane, nie? Jest mnóstwo aplikacji, które jak sobie zrobisz zdjęcie, nawet jak jesteś babą Jagą, to na tym zdjęciu wyglądasz jak kto?
Królewna
Śnieżka. Nie. Tam Królewna Śnieżka. Jak kto? No chłopaki, jak kto? Weź przestań.
Weź przestań.
Jak mistrz świata. Miss? A, miss. Myślałem, mistrz świata.
Ta miska ostatnia, jak tam
widzę, ale nie wiem. No nie, bo wiecie, przy tych wyborach mistrz świata, to nie tam też takie inteligencje im badają też, nie? Może tym zapunktowała bardziej. Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Święty Augustyn powiedział, że kiedy Bóg nas stworzył, nie, to stworzył nas dla siebie. Dlatego jest w nas jakaś dziura, jakaś pustka, którą tylko Bóg jest w stanie wypełnić. Ale w jaki sposób Bóg wypełnia tę pustkę? No możemy powiedzieć oczywiście przy pomocy samego siebie. Ale co to znaczy? No tak, ale wypełnia też poprzez innych ludzi. Nie? Jeśli Bóg jest miłością, a Jezus mówi, że Bóg jest też przyjaźnią, nie? Bo między tymi dwoma nie ma istotnej różnicy tak naprawdę, to co? To jeśli znajdziemy miłość albo znajdziemy przyjaźń, nie? To w pewnym sensie znajdziemy to, czym jest Bóg. Nie do końca, nie w pełni, ale w jakim stopniu, nie? Dlatego inni ludzie są w stanie też wypełnić. Nie? I tu oczywiście jest problem ze względu na to, że generalnie rzecz biorąc w ten sposób my szukamy, nie? Sposobu na zapełnienie tej dziury. No bo bezpośredniego kontaktu z Panem Bogiem nie mamy, nie? Czy mamy? Jak czytamy Pismo, to mamy bezpośredni kontakt z Panem Bogiem? No ale słuchajcie, to słowo przyszło do nas przez ludzi, dzięki ludziom. Nie? Ktoś musiał je usłyszeć, ktoś musiał je spisać, ktoś musiał przetłumaczyć, ktoś musiał wyprodukować papier. Nie? Więc tu nie ma takiej stuprocentowej bezpośredniości też, nie? Człowiek jest narzędziem, którym Pan Bóg posługuje się w kontaktach z ludźmi. Nie? W przypadku Pisma tak jest. Moglibyśmy powiedzieć, no tak, nie? Ale gdybyśmy żyli w czasach Jezusa, to przecież sam Jan wspomina w swoim liście, mogliśmy go słyszeć, widzieć, dotykać nawet. Ale z drugiej strony stwierdza w swojej Ewangelii, czy też powtarza słowa Jezusa w swojej Ewangelii, lepiej dla was, jeśli ja odejdę, nie? Bo dam wam ducha.
No,
a jak najbardziej.
Mamy ducha, czy nie?
Zakładam, że tak. Ale co to znaczy? Co to znaczy, że mamy ducha? Jak to się przejawia? Jak to się objawia? W jaki sposób duch działa w naszym życiu?
Przemienia nasze życie.
Ale jak przemienia nasze życie? Ale jak je przemienia? Przy pomocy czego? Albo raczej powiedziałbym, przy pomocy kogo? Jak to się dzieje? No ja wiem. A tak konkretniej?
Ze zła masa robi dobrego człowieka.
A tak, ale jak to czynię?
Przez przemianę jego myśli, serca, pragnień.
A jak zmienię jego myśli, serce i tak dalej?
Ale czasami też robi to słowo. Cudowne też. Zrywa łańcuchy, zależnie od
tak.
Zbywania ich.
Tak. Czy to jest czysto bezpośrednie działanie ducha? Czy duch posługuje się środkami jednak jakimiś mimo wszystko? Dobra, opowiem wam pewną historię, nie? Jeśli jak już jesteśmy przy uzależnieniach. Kogo mamy wziąć? Pastora Sana Sanycza czy Ifora Leszczyńskiego? Dwa nasze dyżurne przykłady. Jeden i drugi był gangsterem, jeden i drugi był narkomanem. Jeden drugi otarł się o śmierć i grób. Ze względu na swoją gangsterkę i narkomanię. Co się wydarzyło w ich życiu, że w którymś momencie stwierdzili, że doszli do ściany i dalej już nie mogą, nie? Bo jeśli przejdą, zrobią krok dalej, to doświadczą totalnego zatracenia.
No musieli stwierdzić osobiście, że mają dosyć takiego życia,
Jeden doszedł do tego wniosku ze względu na swoją żonę i powiedział, która się o niego troszczyła, której on ślubował dozgonną wierność, nie? I w którymś momencie nawet nie chodziło mu o siebie samego, ale chodziło mu, stwierdził, no, nie mogę Ali zostawić w ten sposób, nie? No ja się mogę zaćpać na śmierć, ale przecież nie mogę zrobić takiego świństwa mojej żonie. Nie, to dzięki jej obecności w jego życiu. On powiedział, tak dalej nie może być. Nie? Coś musi się radykalnie zmienić. I dopiero wtedy, nie, kiedy powiedział prawdę sobie samemu, o sobie samym, ale powiedział ją ze względu na żonę, powiedział nie, to zaczął szukać drogi wyjścia. Drugi z kolei ze względu na matkę. Nie? Mówię, no nie mogę matce czegoś takiego zrobić. Nie? To byłoby już kompletne, totalne, ostateczne świństwo. I właśnie ze względu na matkę powiedział, nie, coś musi się zmienić radykalnego w moim życiu. A potem jeden gdzieś tam poszedł ze względu znów na pewne rzeczy, które wydarzyły się wcześniej w jego domu rodzinnym. Mówi, no tak, nie, może Biblię powinienem zacząć czytać. I zaczął czytać, nie? Ale znów, ktoś go skierował w tym kierunku. Drugi, matka powiedziała, no wiesz, jak byłeś mały, to cię ochrzciliśmy w kościele. Może powinieneś pójść do kościoła i tam szukać ratunku. Eunuch etiopski jedzie sobie z Jerozolimy z powrotem gdzieś tam do Etiopii, do Addis Abebe, czyta Biblię i nic nie kuma. Po pierwsze, jak to się zdarzyło, że Biblia trafiła w jego ręce, nie? A potem to Duch Święty, bo tak czytamy, interweniuje, ale w jaki sposób? Posyła Filipa, który z nim rozmawia. Nie? Słuchajcie, ja nie wiem, czy jest... Dobrze, weźmy apostoła Pawła, nie? Bo to taki przykład najbardziej bezpośredniej ingerencji Szawła, nie? Jeszcze wtedy, nie? Przykład najbardziej bezpośredniej ingerencji Chrystusa samego, nie? W jego życiu. Ale co potem się dzieje? Po pierwsze, że Szaweł znał pisma wcześniej, nie? Tylko coś musiało mu zaskoczyć we łbie, żeby mu się to wszystko poukładało. Ale potem, jak już dojeżdża do Damaszku, to w jaki sposób dalej Duch działa w jego życiu? Posyła kogo? Jak ten gość się nazywał? Ktoś pamięta? Mniejsza z tym, nie? Ale posyła też jakiegoś gościa, który przychodzi do Pawła i co? Rozmawia z nim, chrzci go, objaśnia mu, nie? I wtedy dopiero Pawłowi otwierają się oczy. Dosłownie i w sposób przenośny. I widzi, i dostrzega, i rozumie. I co Paweł robi? Czy zachowuje się jak wiele osób wtedy i później, ucieka na pustynię i spędza resztę życia w odosobnieniu, pogłębiając swoje osobiste uświęcenie?
Nie, ale nawet tam pokutuje.
No, pokutuje.
Żałuję.
Nie, ale po jakimś czasie, że tak powiem, idzie między ludzi z powrotem, nie? Oddaje innym to, co sam wcześniej otrzymał. Marcin Luther powiedział, że jeśli chcemy zobaczyć twarz Chrystusa, to powinniśmy spojrzeć w twarz bliźniemu, nie? A z drugiej strony my mamy być twarzami Chrystusa dla innych ludzi. Tak tu działa, nie? Oczywiście o wiele bardziej podniecające byłoby, jakbyśmy tego w ogóle nie potrzebowali, jakbyśmy w ogóle nie potrzebowali ludzi, nie? I Duch Jezus bezpośrednio do nas przemawiał, a Duch bezpośrednio nas ożywiał. Ale zobaczcie, od początku do końca, nawet jeśli Bóg oczywiście przemawia do niektórych osób bezpośrednio, to jednak zazwyczaj to się odbywa w inny sposób. Nie? To się odbywa poprzez ludzi, to się odbywa poprzez pismo czy słowo spisane albo powtórzone. To się odbywa poprzez różnego rodzaju ceremonie, rytuały, nie? Które znów nigdy nie są rytuałami i ceremoniami, które człowiek wykonuje sam. Niektóre były, nie? Ale one były, że tak powiem, częścią jakiejś większej całości, nie? Można było samemu sobie, na sobie dokonać oczyszczenia po kontakcie z czymś, co zanieczyszczało, ale w jakim celu dokonywało się tego oczyszczenia? Nie tylko, aby człowiek mógł, nie wiem, pojednać się z Bogiem, bo tak jak mówiłem na kazaniu, zanieczyszczenie nie było grzechem, ani nie było grzeszne, nie? To raczej był pewien symbol mówiący nam o tym, że żyjemy na wschód od Edenu, oddaleni od Boga, nie? To, co pochodzi z ziemi, jest martwe i nas zanieczyszcza, nie? Musimy wrócić do Boga, oczyścić się, odciąć się od źródła śmierci i zanieczyszczenia, i żeby żyć pełnym życiem. Ale to znów, to funkcjonowało w jakimś systemie, który sprawiał, że po oczyszczeniu co się działo? Jaki był bezpośredni skutek oczyszczenia? Dokładnie, nie? Mógł wrócić znów do wspólnoty, mógł stać się pełnoprawnym członkiem wspólnoty, mógł znów uczestniczyć w nabożeństwie, mógł znów przyjść do świątyni, czy też do namiotu zgromadzenia, do przybytku Mojżesza, mógł znów złożyć ofiarę, mógł znów zbliżyć się do Boga, nie? Ale to zbliżenie do Boga i włączenie do wspólnoty ludu było w pewnym sensie tym jednym i tym samym, nie? To nigdy nie funkcjonowało obok, poza, niezależnie. A to wynika właśnie z tego, że Bóg stworzył nas takimi, a nie innymi. Nie, oczywiście można było mówić wiele na temat tego, czego człowiek nie jest w stanie zrobić sam. Pamiętacie? Ołówek. Nikt z nas nie jest w stanie sam wyprodukować czegoś tak prostego jak ołówek. Dlaczego? No pomyślmy, czego potrzebujemy do wyprodukowania ołówka. No ale skąd go weźmiemy? Nie? Jak go przerobimy na taką formę, żeby się nadawało do ołówka? Potrzebujemy kawałek drewna, ale skąd je weźmiemy? Jak zetniemy to drewno, potrzebujemy siekiery albo piły, potrzebujemy jakichś narzędzi, nie? Słuchajcie, nikt z nas, żaden człowiek sam jeden nie jest w stanie wyprodukować czegoś tak prostego jak ołówek, który w sklepie kosztuje ile? Chyba już za mniej niż złotówkę można kupić, nie? Najtańsze ołówki, takie bez gumki. Ale jakbyśmy jeszcze gumkę chcieli, to już ło, ho, ho, chłopaki i dziewczyny, nie? To już trzeba, nie wiem, co najmniej 3 fakultety zrobić, nie? Żeby coś takiego zrobić. Także to ma daleko idące konsekwencje, to stwierdzenie, że człowiek nie może być sam. I że niedobrze mu dla naszego zdrowia psychicznego, dla naszego zdrowia duchowego, ale nawet dla takich prostych rzeczy, które nam ułatwiają życie w tym świecie. Nie? Sam? Nie, absolutnie. Jest jeszcze jedna rzecz, ze względu na to, i kto wie, czy nie najważniejsza w tym, że niedobrze jest. Dużo by można o tym mówić, ale tak w skrócie spróbuję. Kim Ewa była dla Adama? Żoną. Ale czy to była jej najważniejsza rola w życiu Adama, że była żoną, czy coś jeszcze? Tak, ale w jakiej dziedzinie? Tak ogólnie w życiu? Tak, ale to nie było najważniejsze. Ze względu na to, że zobaczcie, ogród to jest coś z rodzaju świątyni. Tam Bóg spotyka się z człowiekiem, nie? W ogrodzie rosną dwa drzewa. Bardzo ważne drzewo. Drzewo poznania i drzewo życia. Nie? Adam potrzebował Ewy jako kogoś, kto by mu towarzyszył w tym spotkaniu z Bogiem w ogrodzie. Co więcej, Pan Bóg powiedział Adamowi, powiedział do ich obu, że mogą spożywać z każdego drzewa, ale tylko Adamowi przed stworzeniem Ewy powiedział, że co? Że nie powinien jeść z drzewa poznania. To znaczy, że Adam był tym, który miał przekazać Ewie to Słowo Boże, nie? Miał jej wygłosić kazanie na temat drzewa poznania i wszystkiego, co się wiązało z drzewem poznania, nie? Z drugiej strony Ewa miała być kim? Miała tylko po prostu wysłuchać, czy coś jeszcze zrobić? A to później, nie? To już, że tak powiem, po upadku. Słuchajcie, podstawowym schematem każdego nabożeństwa jest dialog, nie? Przychodzi słowo i jest odpowiedź. Ale Adam w tym momencie w stosunku do Ewy jest kim? Jest tym, który przekazuje jej bezpośrednio objawione Słowo Boże. Mówi jej, z tego drzewa nie wolno nam spożywać, bo jeśli spożyjemy, to umrzemy. Odpowiedzią Ewy powinno być co? Powinno być tak, amen. Nie? Przynajmniej taka prosta odpowiedź. Potwierdzenie tego, co Adam jej powiedział. Czym byłoby to potwierdzenie ze strony Ewy? No nie, jakby ona powiedziała tak, amen.
Jeśli się zgadzała, to co to by był za dialog? To nie byłoby innego
potwierdzenia. Nie byłoby... Oj, nie, niekoniecznie. Znaczy tak, masz i nie masz racji. W pewnym sensie Ewa nie ogranicza się tylko i wyłącznie do powiedzenia taki amen.
Ewa zmusza do myślenia.
Ewa zmusza do myślenia. Bardzo dobrze. Z Pana jeszcze ludzie będą. Bardzo dobrze, ze względu na to, zobaczcie. Mamy węża, który przychodzi i to on rozmawia z Ewą. I jak on tam mówi? Czy na pewno... Czy rzeczywiście nie wolno wam jeść? W samym tym pytaniu nie ma jeszcze nic złego, nie? Bo mamy taką sytuację. Jest Adam i Pan Bóg mówi, nie jedzcie przed stworzeniem Ewy. Później Pan Bóg stwarza Ewę i zadaniem Adama było powtórzenie Ewie tych słów, nie? Miało jej wygłosić krótkie kazanie na temat drzewa poznania i zakazu spożywania jego owoców. Potem przychodzi zwierzę, kolejne zwierzę i sprawdza Ewę. I pyta się, czy na pewno, czy rzeczywiście. I pierwsza odpowiedź Ewy jest tak naprawdę bardzo dobrą odpowiedzią, bo mówi nie tylko tak, nie wolno nam nie tylko jeść, ale nawet dotykać. Niektórzy mówią, że Ewa już tutaj dodaje coś do słów Bożych. No ale słuchajcie, czy raczej nie mamy tu do czynienia z czymś innym? Ewa tak naprawdę pomaga Adamowi lepiej zrozumieć to, co Bóg powiedział Adamowi. Nie, Ewa, dodając to nie tylko, że nie wolno nam jeść, ale nie wolno nam dotykać, tak naprawdę poszerza nie tylko swoje, ale też Adamowe zrozumienie tych słów, które Bóg wypowiedział do Adama. Zobaczcie, w tym dialogu, co się pojawia, dialog, który dotyczy Słowa Bożego, owocem tego dialogu jest co? Jest wzrost poznania. Nie? Bo dlaczego? Dlaczego Ewa powiedziała, nie wolno nam też dotykać? Słuchajcie, jeśli coś jest śmiertelne, śmiertelnym zagrożeniem dla nas, no to czym by było dotykanie tego? No i graniem, nie? Ze śmiertelnym zagrożeniem. Zgadza się? No po co dotykać, skoro nie powinniśmy jeść, nie? Jeśli ktoś jest alkoholikiem, jeśli ktoś, no... Wiesz co, to się zaczyna dopiero potem, nie? Bo oni mówią, a czy na pewno, może jednak to, co Bóg nam powiedział, to nie wystarczy. Może musimy dokonać, że tak powiem, pierwszego eksperymentu naukowego, nie? Na dodatek na żywym organizmie. Ale to już Adama jest takie rozumowanie. Do tego zaraz dojdziemy, ale pozwól mi dać przykład alkoholika. Nie? Miałem wujka alkoholika, coś nieco wiem na ten temat. Jeśli ktoś jest alkoholikiem, to nie powinien spożywać alkoholu. Generalnie rzecz biorąc, nie? Są alkoholicy, dla których, nie wiem, wino wypite w czasie wieczerzy nie sprowadzi na nich z powrotem pełnego alkoholizmu, nie? Chociaż czasami niestety tak się dzieje. Ale jeśli ktoś jest alkoholikiem i nie powinien pić alkoholu generalnie rzecz biorąc, to, to co, damy mu, nie wiem, flaszkę wódki na urodziny? Żeby on sobie ją podotykał? Czy żeby wolę swoją ćwiczył, tak? Ale widzicie, niektóre pokusy, że tak powiem, lepiej stronić od niektórych pokus, zwłaszcza jeśli nasza silna wola nie jest jeszcze wystarczająco wykształtowana, nie? Czy wykształcona? Ukształtowana. Także w tym dialogu między Adamem i Ewą, którego podstawą jest z jednej strony Słowo Boże, a z drugiej strony świat, w którym żyją, słuchajcie, owocą tego dialogu jest wzrost poznania, a więc większa chwała, większa mądrość. Oni czegoś nowego się nauczyli na temat świata, na temat samych siebie i na temat tego, jak powinna wyglądać interakcja między światem, nimi a światem, gdzie oczywiście to, co Bóg powiedział, jest fundamentem i podstawą. Ale zwróć uwagę na to, że Bóg nie mówi nam wszystkiego. W oparciu o to, co nam mówi, my właśnie w dialogu z innymi ludźmi, a szczególnego rodzaju dialogiem jest dialog między mężczyzną i kobietą, między mężczyznami i kobietami, ogólnie rzecz biorąc powinniśmy powiedzieć, nie? Z tego dialogu dzięki temu dialogowi nam nagle się otwierają oczy i widzimy szersze horyzonty, szerszy kontekst, pogłębia się nasze zrozumienie tego, co Bóg nam wcześniej powiedział. Nie? Dlatego Pan Bóg nie stworzył drugiego faceta, a stworzył kobietę, która jest inna od faceta. Nie? Kobiety i faceci pochodzą z innych planet. Czytaliście tę książkę? Mars i Wenus, John Gray. Słuchajcie, jeśli nie, to przeczytajcie. Znaczy tam jest chyba, nie wiem, pół tuzina tych książek na różne tematy, nie? Ale przeczytajcie tą pierwszą, podstawową, tam mężczyźni są z Wenus, nie, na odwrót. Z Marsa, kobiety z Wenus. A potem jest później, którą później napisał coś tam, nowe pokolenie, czy coś takiego, gdzie on dużo więcej wchodzi w kwestie hormonów. Ale o hormonach dzisiaj nie będziemy mówić. Jak chcecie o hormonach porozmawiać, to tam stoi, siedzi nasz specjalista od hormonów. Faceci i mężczyźni, nie, przepraszam. Kobiety i mężczyźni funkcjonują w inny sposób. Emocje, cele, motywacje, zaspokojenie, nie? To inaczej działa u tych i u tamtych. Dlatego, nie? W większości przypadków, na przykład homoseksualizm prowadzi do depresji. Bo wtedy, że tak powiem, zwłaszcza ten z pary homoseksualnej, który pełni bardziej rolę kobiety, choć jest mężczyzną biologicznie, słuchajcie, to wszystko mu się miesza wtedy. Nie tylko w głowie, ale tak naprawdę w jego fizjologii, w hormonach i tak dalej, i tak dalej. Skutkiem jest depresja. Dlatego odsetek właśnie ludzi cierpiących na depresję i samobójstw wśród homoseksualistów jest wyraźnie wyższy niż wśród tak zwanych heteroseksualistów. Nie? Nie uciekniemy od biologii. Chociaż pewnie biologa nie jest tutaj najważniejsza. Nie? Najważniejsze, ja bym powiedział, jest ten schemat, który widzimy u Adama i Ewy. Tu chodzi nie tylko i wyłącznie o męża i żonę, chociaż również, nie? Bo tymi byli, ale chodzi o to, że tu chodzi nie tylko o funkcjonowanie w szerszej grupie społecznej, ale tu chodzi właśnie o tą różnorodność, którą widzimy, czy różnicę, które widzimy między mężczyznami i kobietami, gdzie interakcja między tymi dwoma rodzi, potencjalnie może zrodzić coś naprawdę dobrego, nie? Na przykład lepsze, większe poznanie Boga, lepsze, większe, głębsze zrozumienie Pisma, lepsze zrozumienie świata, w którym żyjemy i naszej roli w tym świecie. Nie? Dlatego, że mamy dwie różne perspektywy. Jeśli spoglądamy na coś, jeśli patrzymy na coś jednym okiem, to wszystko jest dla nas jakie? Płaskie, generalnie rzecz biorąc. Nie? Dlatego wujek mojej żony nie miał jednego oka, a wciąż jeździł samochodem. Słuchajcie, to był, że tak powiem, zastrzyk adrenaliny zawsze. No bo człowiek widzi inaczej, nie? Wszystko jest płaskie nagle, jedno czy dwuwymiarowe się dla nas staje. Dlatego mamy dwoje oczu. Ale mężczyźni i kobiety to są jak te dwoje oczy, a tak naprawdę czworo oczu, nie? Które pozwalają nam zobaczyć świat trójwymiarowo. Nie mówiąc o tym, że nawet czterowymiarowe, gdzie czwartym wymiarem jest co? Jest czas, nie? To się przejawia w szczególny sposób w nabożeństwie. Gdzie tak naprawdę ten, który prowadzi nabożeństwo, czyli tak zwany liturg, przez większą część nabożeństwa występuje w roli Chrystusa, który jest mężem, oblubieńcem, nie? I przemawia do zgromadzenia, które jest ciałem, oblubienicą, kobietą. Nie? On mówi, wy czy my odpowiadamy. Nie, słuchajcie, to jest to, co widzimy między Adamem i Ewą. To jest właśnie ten dialog między Chrystusem a Kościołem. To jest dialog między Adamem i Ewą, dialog między mężem i żoną, dialog między mężczyznami i kobietami. Nie? Coś, czego potrzebujemy po to, żebyśmy mogli pod każdym względem wzrastać. Słuchajcie, grupy zamknięte, więzienia przede wszystkim zazwyczaj są jakie? No albo dla facetów, albo dla kobiet. Nie? Z jakichś powodów się ich nie miesza. Faceci, którzy przez dłuższy czas funkcjonują w grupie tylko i wyłącznie męskiej, zdecydowanie to wpływa znów. Na co? Na ich psychikę, na ich zachowanie, na wszystko. Podobnie kobitki, jak są zamknięte tylko i we własnym gronie. Nie? Jako ludzkość jesteśmy w stanie wzrastać tylko dzięki tej interakcji jako mężczyźni i kobiety. Dlatego tak naprawdę, słuchajcie, to jest podstawowy argument za tym, że no, małżeństwa homoseksualne to jest naprawdę kiepski pomysł. Dlaczego? No właśnie tam brakuje tej drugiej, różnej połowy. A nawet jak na przykład jeden facet czy jedna kobitka w związku lesbijskim próbuje odgrywać rolę kogo? Nie? Płci przeciwnej. To znów. To nie jest to, bo ona nie jest, czy on nie jest w stanie w pełni wczuć się, wejść. Nawet jak się, chyba że się non-stop faszuruje hormonami. Ale nawet to, że tak powiem, trudno bardzo jest dobrać odpowiednią dawkę i to już trzeba non-stop robić, nie? Żeby dojść do odpowiedniej równowagi hormonalnej w organizmie. Koniec końców to jest nie tylko depresja i być może samobójstwo, ale przede wszystkim, no znowu, nie? Brakuje w takim związku drugiej strony, tej drugiej połówki, tego partnera, z którym dialog może nas prowadzić do wzrostu, do dojrzałości, do lepszego poznania i tak dalej. Nabożeństwo dokładnie, dlatego tak wygląda, a nie inaczej. Nie? Chrystus rozmawia z Kościołem, oblubieniec z oblubienicą. I to jest dialog. Dlatego słuchajcie, nie myślcie o tym, nie myślcie, że jeśli coś odpowiadacie, czy mi, czy Andrzejowi, to tak naprawdę niczego tutaj nie dodajecie. Dodajecie bardzo dużo, nie? Do tego, co się dzieje na nabożeństwie. Dlatego nabożeństwo, gdzie tylko tam, stamtąd cokolwiek jest mówione, a z tej strony jest co? Cisza, jak makiem zasiał. Tak naprawdę, no, ja bym powiedział, trudno nawet to nazwać nabożeństwem. Nie? Dlatego reformatorzy mówili, słuchajcie, bez sensu jest msza prywatna, gdzie ksiądz sam ją odprawia. Nie? Bo to jest wciąż sytuacja, w której Adam jest sam, bez Ewy, gdzie mu nie jest dobrze. Nie? To nie powinno tak być. I od początku samego tak nie było. Nie? Czegoś istotnego tam brakuje. A z drugiej strony prywatna msza, nie? Gdzie ksiądz ją sam sobie odprawia, czy wiadomo, dla kogoś, nie? Ale sam, bez udziału innych ludzi, jest z czym? No, Pan Bóg zaradził temu problemowi już jakiś czas temu. Nie? Więc dlaczego my nie chcemy przyjąć tego rozwiązania, które nam dał i zapewnił? Ale jest jeszcze jedna rzecz, szczególnie ważna dla facetów. Bo to o Adamie Pan Bóg powiedział, niedobrze jest człowiekowi, kiedy jest sam. Nie? Faceci, wydaje się, w szczególny sposób potrzebują tego dopełnienia. I gorzej znoszą w związku z tym samotność. Nie? Nie, że kobiet to nie dotyka, nie? Ja tu mówię raczej o różnicy poziomów czy intensywności. Ale z drugiej strony, czym była Ewa dla Adama? Pomocą odpowiednią, moglibyśmy powiedzieć, nie? Ale co to znaczy? Ostatnio czytałem książkę w sumie bardzo mądrej osoby, ale chyba nie do końca tak całkiem mądrej, jak myślałem, która mówi, no, bycie pomocą to znaczy no, wspieranie, przede wszystkim bycie poddanym. I takie nie. Kogo Biblia nazywa naszą ostateczną pomocą? Bóg jest naszą pomocą, nie? Jeśli Bóg jest naszą pomocą, jeśli Bóg jest pomocą dla ludzkości, a Ewa jest pomocą dla Adama, to co to znaczy? Znaczy, że w pewnym sensie żona dla męża jest jak Pan Bóg. Ups. Nie chciałem tego powiedzieć. Tak, mamy, oczywiście mamy obraz też Chrystusa i Kościół, nie? Piąty rozdział listu do Efezjan, ale znów Chrystus w tym piątym rozdziale jest tym, który wszystko robi dla swojej oblubienicy, a nawet życie oddaje, nie? Dla niej, za nią. Ale z drugiej strony, to jest ciekawe, nie? Że o Chrystusie czytamy, że nie był piękny, jego wygląd za bardzo nas nie pociągał, nie? Tak patrząc na zewnątrz, nikt za bardzo by nie zwrócił na niego uwagę. Ale Chrystus co robi z Kościołem, ze swoją oblubienicą? Co robi ten nowy Adam z nową Ewą? On ją przyozdabia. Nie? On ją sprawia, że ona staje się coraz bardziej piękna, czyli coraz piękniejsza. Nie? Wiele by można było mówić na ten temat, ale słuchajcie, dlaczego on to czyni? Ponieważ Kościół jest chwałą Chrystusa. Ponieważ żona jest chwałą męża. I Paweł nawiązuje do tego też w 11 rozdziale listu pierwszego do Koryntian. Mówi, słuchajcie, dlaczego chłop generalnie powinien chodzić do fryzjera, do którego Piotrek chodzi? Nie? No bo włosy na głowie faceta, że tak powiem, czy są, czy ich nie ma, o niczym to nie świadczy. Ale długie włosy na głowie kobiety jest czym? Są jej chwałą, nie? A ponieważ kobieta, żona jest chwałą męża, dlatego Piotrek, żeby nie zwracać uwagi na swoją własną osobistą chwałę, chwali się chwałą swojej żony, jak powinien czynić, nie? Oczywiście tu nie chodzi tylko i wyłącznie o włosy, nie? Ale generalnie rzecz biorąc, no tak, żony sprawiają, że mężowie mogą wejść kompletnie na wcześniej niemożliwy dla nich poziom. No tak, ale ktoś by powiedział, a co z kawalerami? Słuchajcie, to jest inna rzecz, nie? Kawalerowie też mogą funkcjonować i rozwijać się, ponieważ są, że tak powiem, inne dziedziny, inne rodzaje aktywności, które mogą, że tak powiem, dopełnić to, nie? Czego brakuje im ze względu na brak żon. Ale to znów inny temat. Mówimy o mężach i żonach. Żona sprawia, że mąż staje się kimś lepszym, czy też potencjalnie, nie, może sprawić. Ona jest chwałą. Dlatego to chłop co robi? Buduje dom, a żona co robi? Wyposaża go, nie? Ja nie mówię to o zawodowych, że tak powiem, dekoratorach wnętrz, nie? Bo to są wyjątki. Mąż płodzi dziecko, a żona wydaje je na świat, nie? Wychowuje je. Zwłaszcza w pierwszych latach życia dziecka, no, trudno przecenić rolę matki, nie? Ale czym jest dziecko w związku małżeńskim? No słuchajcie, dobra. Rodzi się komuś dziecko. I co jest pierwszą rzeczą, jaką robi? No wrzuca zdjęcie na Facebook. Dlaczego? Bo chce się pochwalić. Dlaczego? Bo się cieszy. Dlaczego? Bo nie będzie musiał spać przez całą noc, tak? I będzie miał wszystkie ciuchy obrzygane. Z czego on się cieszy tak naprawdę? A dlaczego to jest taka radość mieć potomka? Ciągłość rodu, nie? Jakaś kontynuacja. Oczywiście każdy ojciec myśli, och, nie? Ja, że tak powiem, jestem tylko zwykłym wiejskim księdzem czy pastorem, ale mój syn zostanie biskupem co najmniej albo kardynałem, nie? Każdy z nas ma te marzenia, nie? W związku z czym? Z potomstwem własnym, nie? To jest chwała. Żaden facet, ani nawet dwóch facetów, jakby się nie starali, dziecka z tego związku nie będzie, nie? Chleba z tej mąki nie będzie. Nie da rady. Oczywiście są ludzie, którzy nie mogą mieć dzieci, nie? Ale znów, nie mówimy tu o... Mówimy tu o ogólnym schemacie. Ludzie, którzy nie mogą mieć dzieci, czy ludzi, którzy żyją nie w związkach, Pan Bóg przygotował inne sposoby, żeby w gruncie rzeczy, nie, dojść do tej samej chwały. Znaleźć podobne spełnienie, jaka zdecydowana większość ludzi poszukuje właśnie w związkach małżeńskich na przykład, nie, i w rodzicielstwie. To nie jest tak, że jak ktoś jest, że tak powiem, sam, to jest skazany na jakiś wielki uszczerbek, nie? To jest trudniejsze, ale wciąż może znaleźć to samo, co Bóg daje innym w małżeństwie i w rodzinie i w rodzicielstwie. Także niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, że jest sam, ale tak naprawdę my mówimy tutaj o teologii przymierza. Dlaczego o tym wszystkim mówimy? No właśnie dlatego, nie? Bóg dał nam Kościół. Bóg dał nam to ciało, w którym właśnie co? To nie jest zakon żeński zamknięty i to nie jest zakon męski zamknięty, nie? To jest, że tak powiem, nie tylko wchodzimy tu w interakcję między ze sobą nawzajem, mężczyźni, kobiety, oczywiście na różnym poziomie, z zachowaniem odpowiednich granic, nie tylko mamy ten dialog, nie, podstawowy, Chrystus i Jego Kościół, oblubieniec, oblubienica, ale także jak Paweł mówi, słuchajcie, to daje nam niesamowite możliwości, bo będąc jednym ciałem, mając różne powołania, różne zdolności i tak dalej, możemy się wzajemnie uzupełniać, nie? Kościół, który składałby się tylko z facetów, którzy byliby na dodatek wszyscy hydraulikami, czy to byłby kościół? No, Możemy sobie wyobrazić taką ekstremalną sytuację polityczną, historyczną, gdzie nie dałoby rady inaczej. Ale to byłby okaleczony Kościół, nie? Który znajduje się w takiej sytuacji, w jakim Adam się znajdował przed stworzeniem Ewy. Nie, ja bym powiedział, że oczywiście rodzina jest ważna, przyjaźnie, koleżeństwo jest ważne, ale jednak Kościół jest tym, co w szczególny sposób, nie? W czym w szczególny sposób wyraża się ta prawda, że niedobrze jest człowiekowi, kiedy jest sam. Nie? Dlatego wydaje mi się, że ludzie, którzy mówią, wierzę Jezusa i czytam Biblię i to mi wystarczy, no powinni jeszcze raz przeczytać, nie? Ten drugi rozdział Biblii, nie? Gdzie jest mowa o tym, że no niedobrze jest. Słuchajcie, znów. Ja wiem, że to brzmi jako agitka, teraz zaraz listę puścimy, żeby wszyscy się zapisali jeszcze raz albo po raz pierwszy. Nie. Nie? Oczywiście mówiąc o Kościele, mam na myśli Kościół jako taki. Nie? To może być tu, to może być tam, siam. Nie? Kościół, który mówi, że zjadł wszystkie rozumy, jest jedyno zbawczy, od takiego oczywiście należy stronić. Nie? Bo to jest sekta, a nie Kościół. A z drugiej strony, nie? Wydaje mi się, że dla dobra każdego z nas dobrze jest znaleźć sobie Kościół, nie? Konkretny, w którym na ile jesteśmy w stanie się rozeznać rzeczywiście z członkostwa w którym, czy z bycia w którym najwięcej jesteśmy w stanie skorzystać, jeśli chodzi o nie tylko nasz duchowy rozwój, poznanie Boga, ale też wzrastać po prostu, nie? Tak po ludzku, stawać się lepszymi ludźmi. Może nie z dnia na dzień, ale tak z dekady na dekadę przynajmniej.
Mało tego, myślę, że jakby się zdarzyło któremuś z nowonarodzonych ludzi nie być z różnych przyczyn raz, drugi, trzeci na kościele i jest mu z tym dobrze, to powinno mi się zauważyć czerwoną lampkę.
No wiesz, to mogą być różne powody ku temu, nie? To może wynikać po prostu z tego, że nie wiem, nazwijmy to jakąś albo niedojrzałość, albo taka czy inna sytuacja, nie? No ten eunuch etiopski, nie? On chciał dobrze, nie? On miał, że tak powiem, szczerą, najlepiej, jak najlepszą motywację. Brakowało mu przez jakiś czas przynajmniej takiego Filipa, który by go pokierował, nie? Otworzył oczy na tekst, żeby lepiej zrozumieć. Także wiesz, tu nie chodzi o to, żeby tam jakoś ludzi wytykać palcami. Chyba, że ktoś podejmuje taką decyzję z całą świadomością tego, co odrzuca, nie? Mówiąc, że Biblia i Jezus mi wystarczą.
Na coś, co będzie mu mocno wspierać.
Oczywiście, bo słuchajcie, tu nawet nie chodzi o jakieś kwestie emocjonalno-psychologiczne, ale tu chodzi o to, że słuchajcie, każdy dialog, rozmowa z każdym człowiekiem, jeśli on jest oparty na prawdzie, nie? I na zaufaniu przede wszystkim. Słuchajcie, to jest dialog, który prowadzi nas wzwyż, ku górze, nie? Poznanie wszystko. Ze względu na to, że człowiek, którego uszy są zamknięte, na to, co inni mówią mu na jego temat, zwłaszcza jeśli mówią prawdę, a nie kłamstwo, no to co ten człowiek sam o sobie może wiedzieć, nie? Nikt z nas nie jest w stanie poznać sam siebie, rozmawiając tylko i wyłącznie sam z sobą i przyglądając się w lusterku, nie? Dlatego w kościołach poreformacyjnych nabożeństwo jest oparte na dialogu. Dlatego Zwingli wyrzucił obrazy i posągi z kościoła. Nie, że generalnie rzecz biorąc był przeciwko sztuce wizualnej, ale mówi nie, myśmy się znaleźli na takim etapie, że my przestaliśmy w ogóle słuchać tego, co Bóg mówi, bo jak moglibyśmy zrozumieć, skoro wszystko jest po łacinie, nie? Wszystko, co robimy, to tak naprawdę oglądamy, nie? Ale oglądanie jest znów czym? Przeglądaniem się w lusterko. To do niczego nas nie doprowadzi. Musimy najpierw coś usłyszeć, żeśmy potem mogli spojrzeć w lustro i skorzystać, nie? Z tego. Ale to, co słyszymy, musi przyjść do nas z zewnątrz, nie? Ponieważ wiara jest z czego? Z oglądania czy ze słuchania. To są naczynia połączone. Dobra, słuchajcie,
nie będę was dłużej mylił.
Nie starszy, że sama w sobie jest.
Nie, nie. Ja nie sądzę, że Zwinglimu chodziło o to, żeby na zawsze do końca świata tak to pozostało. Nie? Dla niego to raczej była taka terapia szokowa, której jego zdaniem w tamtych czasach Kościół potrzebował w Curychu. Z drugiej strony, tak jak wam mówiłem rok temu, witraże zostawili. Nie wiem, czy dlatego, że to za drogo by kosztowało, ale to świadczy o tym, że no, on nie był pryncypialnie przeciwko sztuce wizualnej, nie? Ale on mówi, słuchajcie, my wszystko postawiliśmy na głowie. Nie? Oglądanie stało się dla nas jakby fundamentem i podstawą wiary, gdzie powinno nim być raczej szukanie.
No dobrze, ale coś takiego jak na przykład muzyka, sztuką, która podkręca nastrój, sprawia odpowiednie na nastawienie, tworzy takie...
I bardzo dobrze.
Klimat tego sakrum, tak? Ale równie dobrze może ten klimat oczywiście nie w sposób przesadny.
A wiesz co, muzyka i sztuki wizualne to jednak trochę inaczej działa, ze względu na to, że muzyka dochodzi do nas znów z zewnątrz, przez słuchanie, nie?
No nie odrzucamy całkowicie sztuki w sensie wizualnym, tak do końca z kretesem, bo też jak wspomniałeś, że czy ten witraż, czy no, bamiona jest
nie,
takie, jakąś tam
nie.
Ściany, żeby nie. Były posadzka.
Nie. Nie. Tu chodzi raczej o, że tak powiem, to, żeby osiołek ciągnął wóz, a nie wóz osiołka.
No właśnie.
No. No, słuchajcie, będziemy kontynuować za tydzień. I mniej więcej w tym samym temacie będziemy się